Tak, gdzie jesteś?
Jak się idzie do sali czarnej, tu jestem gdzieś na
tak,
początku.
Idę do ciebie już, idę. No, cześć.
Mariusz?
Tak.
Jestem, widzisz? Wiesz, może i dobre miejsce, tak co myślałem. Bo tu się zaczęła historia, może. No i minęło dużo lat.
Historii mówionej ja nigdy tak nie sprowadzałem, tylko do technicznego wymiaru. To trzeba magnetofon mieć, trzeba mieć macierz, żeby przechować stronę internetową. Nagrywanie to idę, to 2 godziny, 3 godziny. Taka techniczna opowieść, to w ogóle mi to nie leżało.
Chociaż tam użyłeś takiego sformułowania za Marquezem, maszyna pamięci, maszyna kojarzy się z techniką.
Świadomie, to oczywiście jest metafora, bo on w swojej książce 100 lat samotności opisuje historię takiego miasteczka, czy też wsi, gdzie mieszkańcy zaczęli tracić pamięć i zbudowali taką maszynę, dzięki której jakby ta pamięć jest jakby ciągle odtwarzana. Dlatego ja się do tego odwołuję, bo w jakimś sensie źródłem narodzin historii mówionej jest to, że ja poczułem, że jako miasto straciliśmy pamięć, że ludzie nie pamiętają tej ważnej historii związanej z Żydami, zagładą i tak dalej. Bo to brama jest, to trzeba bardzo mocno podkreślić, w samym centrum tej przestrzeni związanej z miastem żydowskim, którego już nie ma. I fizycznie go nie ma. I wtedy, kiedy myśmy zaczęli ten nasz projekt, nie było też tego miasta żydowskiego w pamięci ludzi. Oni o tym nie mówili. Trzeba było wydobyć to wszystko.
Jeszcze wezmę kabel.
Tutaj. Ja ci już wziąłam.
A, dobra. Rozstawiamy. Wyjmę, Aniu, kamerę. Tylko tam jest stopka z mojego statywu.
A rekorder?
Rekorder jest w tym brązowym pokrowcu.
To takie specjalne studio, tak?
To jest takie nasze studio historii mówionej. Dzień dobry.
Nie za wcześnie.
Nie za wcześnie zapraszamy.
Dzień dobry, Ignacy Grum.
Ja poproszę, pan sobie usiądzie chwilę, a my kawę przyniesiemy w tym czasie. A pan z panem Ignacym chwilę porozmawia.
Dobrze, to ja pójdę po kawę.
Nagrań chyba mamy za sobą, o ile dobrze pamiętam, 12 godzin.
Tak, tak mi się wydaje. Jest już... Kilka spotkań? Pięć?
Sześć spotkań.
Tak.
Po 2 godziny. No i dzisiaj chyba następne 2. Nie wiem, czy nam się uda całe 2, ale ile się uda, to tyle zrealizujemy.
Co się stało, że pan tu w ogóle przychodzi? Jak do tego doszło?
Chyba sam zainicjowałem to, ponieważ jestem pasjonatem miasta Lublina. Urodziłem się w Lublinie i do czasu skończenia studiów mieszkałem w Lublinie. Chociaż od 50 lat mieszkam w Kielcach, ale codziennie czytam gazety lubelskie w internecie w tej chwili. Interesuję się życiem Lublina. Historia to jest pierwsze moje zainteresowanie. No i od wielu, wielu lat obserwowałem Bramę Grodzką. I tak nieskromnie sobie pomyślałem, a może się na coś przydam. I kontakt najpierw poprzez Facebooka chyba z panią Agnieszką nawiązałem. No i później uzgodniliśmy spotkanie i w ten sposób trafiłem. Ja w latach 50. miałem przyjemność być tutaj w Bramie Grodzkiej. Wtedy to chyba było liceum plastyczne, ale ta sala teraz nazywa się podobno Czarna. To za moich czasów ona była na taki żółty kolor pomalowana. Dlaczego tam byłem wiele razy? Dlatego, że ja trochę uczyłem się grać na pianinie w ognisku muzycznym i to ognisko nie miało swojej siedziby, ale wynajmowali różne pomieszczenia. Lekcje muzyki odbywały się, to były koniec lat 50. na zamku, wtedy tam był Dom Kultury w lewym skrzydle, a na przykład zajęcia z chóru mieliśmy właśnie tutaj w Bramie Grodzkiej, w tej sali obecnie czarnej. Także te kąty po kilkudziesięciu latach znowu odwiedziłem.
Także to już nie przeszkadzam.
Dobrze.
Teraz nagrywacie. Jakieś...
Tak, zaraz będziemy nagrywać.
'97 rok. Wtedy przyszły rektor UMCS-u, profesor Michałowski, zwrócił się do mnie, wiedząc, że ja ten w ogóle Lublin jako miasto mnie fascynuje i że robimy wiele takich projektów ukierunkowanych na to miasto, to on powiedział, super będzie, jak będziesz z tymi moimi studentami miał takie zajęcia, ukierunkowane na rolę instytucji samorządowej, kulturalnej, w społeczności lokalnej. Więc mówię, na zaliczenie przygotujcie mi historię jakiejś konkretnej kamienicy. Więc przede wszystkim trzeba iść do archiwum, coś się dowiecie dzięki temu. I wtedy po raz pierwszy tak zacząłem myśleć, że trzeba by rzeczywiście zacząć nagrywać ludzi, którzy tam mieszkają, wyciągać z nich tą jakąś historię. Zupełnie nie wiedziałem, że istnieje taki program jak Historia Mówiona, że w ogóle taka metoda upamiętniania. I to było dosyć komiczne, jak była taka grupa Amerykanów z uniwersytetu, to byli profesorowie, historycy. No i ja zacząłem mówić, że tak zaczynamy się mierzyć z tą historią tutaj, że szukamy zdjęć, mamy taki piękny projekt, ta Wielka Księga Miasta i mamy rewelacyjny pomysł i nikt jeszcze tego nie robi. Będziemy nagrywać wspomnienia, oni się wtedy roześmieli, słuchaj, to jest oral history, to jest historia mówiona, to jest metoda, którą w Ameryce jest popularna, jeżeli chodzi o utrwalanie przeszłości, takie tworzenie tej pamięci, w szczególności w tej takiej przestrzeni lokalnej. Oczywiście to wszyscy się roześmieli, ja tak samo. To nie było nic złośliwego w tym, ale to mnie też uzmysłowiło, jak niewiele wiem, że to wszystko tak bardzo intuicyjnie robię. Nie było książek, nikt mi nie był w stanie powiedzieć, jak w ogóle to robić. No i tak właśnie przy okazji tych domów prosiłem, żeby zbierali jakieś nagrania. Tylko to słabo szło. Nagrywanie kojarzyło im się z jakąś audycją, rozmową do radia, a nie, że ja chcę po prostu mieć zarejestrowaną opowieść całą. Czułem, że to nie jest to, czego ja szukam.
Proszę przejść może tutaj jak najbardziej na tą stronę, bo tam się robi trochę ciasno. Jeżeli chodzi o relacje, jeżeli ktoś od dzieciństwa mówił w języku jidysz, czy w języku angielskim albo szwedzkim, najlepiej byłoby z tą osobą rozmawiać właśnie w takim języku, ponieważ jej najwygodniej jest wyrazić te emocje. I rzeczywiście część naszych relacji staraliśmy się nagrywać w tym języku, który jest najbliższy dla rozmówców, ale ze względu na to, że od początku, kiedy zaczęliśmy zbierać relacje, i to myślę, że jakoś wyróżnia nasz program Historii Mówionej, mieliśmy takie mocne poczucie, że skoro ci ludzie dzielą się z nami swoimi historiami, bardzo osobistymi, trudnymi losami i poświęcają nam swój czas, dają nam też swoje emocje, dzielą się zdjęciami, to my jesteśmy zobowiązani nie zamykać tych historii mówionych w szufladzie, tylko podawać je dalej. I bardzo zależało nam na to, żeby z tymi historiami mówionymi mogli pracować nie tylko dorośli, ale przede wszystkim młodzież. I stąd ta nasza decyzja o tym, żeby jednak starać się nagrywać relacje w języku polskim. Natomiast, aby ocalić ten jidysz przedwojenny, część relacji, przedstawienie się, krótka opowieść o sobie została zarejestrowana w języku jidysz, co jest też takim ważnym świadectwem istnienia tego świata. Zapraszam tutaj. Zwróćcie Państwo uwagę tutaj też na te dwa cytaty wypowiedzi Tomka Pietrasiewicza. Ta mała dziewczynka, która jest bohaterką tego cytatu, ona mieszkała tutaj jako małe dziecko. Te wszystkie wyrysy, które Państwo widzicie, że tu pokój, tu łóżko, kuchnia, a tam stół, to jest zapis jej pamięci, jak to miejsce wyglądało w momencie, kiedy ona tutaj przyjechała ze swoją przybraną mamą z Lwowa. Zapraszam dalej.
Była taka sytuacja, że przyszła pani do Teatru NN, jak właśnie ten budynek już mieliśmy w swoich rękach, i ona powiedziała, to ja jestem NN. I wtedy zaczęła opowiadać swoją historię związaną z tym miejscem. Powiedziała, że wiele lat się zastanawiała, czy tu wejść, czy nie, bo właściwie gdyby ten teatr nie nazywał się NN, to ona by tu nie przyszła. To NN, to proszę pana, to coś takiego niesamowitego, bo to moja historia. I bałam się tu przyjść, wejść, aż w końcu przyszła, poprosiła o rozmowę ze mną i zaczęła tą rozmowę o to jestem NN. Bo ona była małym dzieckiem żydowskim, ukrywanym w tym mieszkaniu. I nigdy nie poznała swoich rodziców, została ocalone przez Polkę, która tutaj mieszkała, przywieziona gdzieś tam z Lwowa. I mówi, ja już jestem na emeryturze i proszę mi wierzyć, że to, co panu teraz opowiem, jest naprawdę prawdziwe. Co noc przychodzi do mnie sen, w którym widzę kotarę i podchodzę do tej kotary, bo czuję, że są ci rodzice tam właśnie i chcę ją rozsunąć i nie ma ich. Kończy się sen. No i wiem, że nigdy ten sen nie zakończy się tym, że ta kotara jest rozsunięta, ja widzę, kim są ci moi rodzice. I oczywiście to było najbardziej dramatyczny dla mnie moment tej opowieści. I ja sobie pomyślałem, jak to możliwe, że ja tego nie nagrywam? Że to wszystko gdzieś ginie w przestrzeni, we wszechświecie, ja fizyk, gdzieś tam te wibracje jej głosu, emocje, nie ma, przepada. Musimy takie historie ocalać. To mnie tak egzystencjalnie dotknęło. I później próbowałem, wiesz, ją przekonać, tam telefony do niej, ona nie jest z Lublina, przez kilka lat jakby nie wyrażała zgody, ale w końcu wyraziła tą zgodę i mamy to nagranie. I właściwie ta opowieść o bramie zaczyna się właśnie w tej sali. To jest taki mit założycielski w ogóle historii mówionej, ale też tego, jak my opowiadamy o Lublinie. I następne takie nagranie przejmujące, to jest początek 98 roku, przyszedł do mnie pan Józef chyba Lucimski z Dęblina. On odkupił od kogoś kilka tysięcy szklanych negatywów zakładu z Kozienic, fotograficznego żydowskiego, gdzie Żyd robił zdjęcia. I on powiedział, wie pan, ja to mam, mógłbym to sprzedać, ale wtedy czułem, że nie jestem w stanie z tym się w ogóle zmierzyć, więc właściwie nie wszedłem w tą propozycję. On później to odsprzedał gdzieś w innych miejscach, to jest. I to było takie ważne. Czułem, że on tą historię powinien opowiedzieć. I pojechałem tam z koleżanką Agnieszką Twert. No i nagrywaliśmy to na początku roku. No i później gdzieś to zaginęło, to nagranie. I to było takie pierwsze nagranie w ramach historii mówionej. To jest też może i piękne, że ono zginęło. Że też to coś mówi, jak trzeba o to wszystko dbać, pilnować. I wtedy też dotarło to do mnie, że musi w Bramie Grodzkiej powstać pracownia historii mówionej. Musi być osoba jakby dedykowana. No i Marta Kubiszyn, super, ona rozkręcała to wszystko. Mogę powiedzieć, że dzięki niej jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Te początki, to jest Marta.
Nie wiem, gdzie ci będzie wygodnie siedzieć.
No to już dostosuję się do ciebie. Jak to mi pasuje?
Ja mogę usiąść tutaj. Ja studiowałam w latach 90. historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kiedy zaczynałam studia, było mnóstwo pracy dla historyków sztuki. Natomiast w trakcie moich studiów bardzo znacząco zmieniła się sytuacja społeczno-ekonomiczna w Polsce i zorientowałam się, że kiedy skończę studia, nie będzie dla mnie żadnej pracy. W związku z czym pod koniec tych studiów podjęłam też studia dziennikarskie, bo pomyślałam sobie, że mogę zdobyć jakąś wiedzę, doświadczenie, jakiś zawód. Nauczyłam się przeprowadzać wywiady, nauczyłam się obsługiwać sprzęt, troszeczkę montować dźwięk. I kiedy skończyłam studia, dowiedziałam się, że Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN szuka koordynatora do programu Historia Mówiona. Poszłam na rozmowę o pracę. Rozmawiałam z dyrektorem Pietrasiewiczem. Nagle od niego dowiedziałam się, że Lublin był kiedyś zupełnie innym miastem. Że była tam dzielnica żydowska na Podzamczu. Przeszliśmy schodami do takiego okna w Bramie Grodzkiej i przez to okno, jak się wyjrzy, to widać plac zamkowy, widać te błonia przy południowej stronie wzgórza zamkowego. I on mi powiedział, że tam była kiedyś wielka dzielnica zamieszkiwana przez Żydów. Pokazał mi zdjęcia tego obszaru, przedwojenne zdjęcia. I to mną po prostu wstrząsnęło, ponieważ zdałam sobie sprawę, że urodziłam się w Lublinie, chodziłam w Lublinie do prestiżowego liceum, studiowałam w Lublinie historię sztuki i nikt nigdy mi o tym nie powiedział. I to uświadomiło mi, jak łatwo można wymordować całą społeczność, można zniszczyć dzielnice, w której zamieszkiwali, można zniszczyć to dziedzictwo materialne, które przez kilkaset lat ta społeczność tworzyła, ale w ciągu zaledwie dwóch pokoleń można całkowicie wymazać z tej pamięci mieszkańców miasta wiedzę o tej społeczności.
Ludzie nie chcieli mówić, albo nie pamiętali, albo przyjechali po wojnie. To była biała plama. Naprawdę niewiele w ogóle mówiło się o tym mieście żydowskim. Bardzo słabo ten temat istniał w przestrzeni publicznej, a ja jako taka instytucja kultury, jak prowadzałem ten temat do jakiejś sesji, organizowałem spotkania, właśnie te wystawy. Także byliśmy pierwszymi, którzy tak jakby taki akcent mocny kładli na opowiadanie o tym nieistniejącym mieście żydowskim i czułem, to znowu intuicja, że koniecznie musimy jak najwięcej tych nagrań zrobić z tymi ludźmi, którzy jeszcze pamiętają to miasto żydowskie. To też była bardzo dobra intuicja, bo wtedy, jak o Żydach się mówiło, to bardziej o zagładzie. Uważam, był to jeden z pierwszych programów i to ludzie dostrzegli z zewnątrz później, który jakby te akcenty przesunął na opowiadanie o ich życiu. Że nie możemy tylko koncentrować się na śmierci i właściwie tylko opowiadamy o tym najbardziej dramatycznym momencie w ich życiu. I to wszyscy gdzieś tam, to tak wyglądała opowieść o Żydach. Natomiast tak jakby ich nie było wcześniej, nie istnieli.
Brama krakowska była pewną jakąś taką granicą. Stamtąd zaczynało się żydowskie miasto, które kończyło się tam gdzieś niedaleko Młyna Krauzego. Dlatego, że południowe części Kalinowszczyzny tam też mieszkali Żydzi. Było ich tam trochę mniej. Po obu brzegach Czechówki, która nie była tam dalej skanalizowana, tam były te wszystkie ulice Jatkowe czy Jateczne, już nie pamiętam, Krawieckie, Targowe i inne. A tutaj, wracając do rejonu Lubartowskiej, tutaj też tylko sami Żydzi mieszkali. Tam Polaków było niezmiernie mało.
Tak się przechodziło Lubartowską, to taka w ogóle nastrój tej dzielnicy był zupełnie inny niż śródmieścia Lublina. Bardzo dużo na ulicach się odbywało tego życia. No, oni rozmawiali między sobą po żydowsku, więc nie wiadomo było o czym, więc po prostu nikt się tym nie interesował, ale na przykład w bramach, na ulicy, to stale grupki takie po 5-6 stale mieli ze sobą jakieś interesy. Także oni mieli swój system życia, że tak powiem. I to odbiegało od naszego. Oni po prostu nie garnęli się do tej dzielnicy naszej, a po prostu byli tam u siebie.
Zaczęłam pracę jako koordynator programu Historia Mówiona, który był częścią dużego projektu, który się nazywał Wielka Księga Miasta. Moim zadaniem było nagrywanie wywiadów z mieszkańcami Lublina, którzy pamiętają Lublin sprzed II wojny światowej. Również szukam tu młodych ludzi, którzy by te wywiady mogli nagrywać. To byli głównie studenci lubelskich uczelni, którzy przychodzili do ośrodka na różnego rodzaju praktyki. Z jednej strony chodziło o to, żeby stworzyć taką przestrzeń do tego, żeby ludzie ze starszego pokolenia, ludzie z młodszego pokolenia spotkali się, rozmawiali i poprzez nagrywanie tych wywiadów współtworzyli oddolnie takie wielkie archiwum relacji mówionych, które potem będą dostępne w ośrodku do celów edukacyjnych, dla innych osób, ale miały się też stać częścią wystawy. W przestrzeni Bramy Grodzkiej, która jest taką granicą między tą dawną żydowską częścią i dawną chrześcijańską częścią miasta, żeby w tym budynku odtworzyć w sposób symboliczny, metaforyczny, poprzez dźwięki, poprzez obrazy, ten Lublin z dwudziestolecia międzywojennego, w którym będzie też uwzględniona ta nieistniejąca dzielnica żydowska. Opracowałam też program takiego szkolenia, prawda, dla tych młodych ludzi. Prowadziłam te szkolenia, ale też sama zajmowałam się nagrywaniem wywiadów przepisywanie wywiadów, co było naprawdę bardzo mozolną pracą, i montowaniem wywiadów przy użyciu urządzenia minidysk. To był taki sprzęt używany wtedy też przez dziennikarzy radiowych. Na początku miałam tylko dwa minidyski i wtedy jeszcze mieliśmy bardzo słabe komputery i nie można było dźwięku z dyskietek przegrywać na komputer. Wtedy nie mieliśmy takich możliwości technicznych, więc tak naprawdę te wywiady były fizycznie na tych dyskietkach. Te dyskietki były bardzo drogie. Dyskietka to jest mniej więcej 60 minut nagrania. To jest nadal bardzo mało. Jak się nagrywa wywiad, w którym jest informacja o czyimś życiu, historii rodziny i mieście. Więc zasada była taka, że jeden wywiad, jedna dyskietka, bo po prostu było tych dyskietek na tyle mało, że trzeba było te wywiady skracać.
I co jeszcze ważne, że wtedy wykorzystałem też te materiały jakoś tam w tej powstającej wystawie, że one były użyte po raz pierwszy w przestrzeni. No i a później w ogóle ciebie poprosiłem, Mariusz, żebyś wykreował dźwiękami, i tam konkretnie takim bohaterem jest Józef Honik, jego jakby taki przejazd na wozie furmanką przez miasto żydowskie. Józef Honik, lubelski Żyd, który tam śpiewa jakieś piosenki, słychać jak jedzie tym wozem, i to jest taki motyw, który jakby prowadzi osobę, która wchodzi w przestrzeń bramy, że jakby jej towarzyszy ten dźwięk jadącego przez miasto żydowskie Józefa Honika. Und hasen mit die Welt jagt da rum, weil ihr hod ihr lieb. Po raz pierwszy wtedy jakby użyłem też jako materiał, z którego buduję tą przestrzeń artystyczną też bramy, związaną z pamięcią.
Relacja tego świadka.
Dokładnie. I ona już nie tylko już jest czystym dokumentem, ale też jakby taką przestrzeń buduje takiego emocji pewnej, bo słyszysz tego świadka, kogoś, kto tam był wtedy, i on o tym opowiada.
Dla tej całej historii projektu Historia Mówiona bardzo istotne jest to, żeby cały czas pamiętać, że to był koniec lat 90. To były czasy, kiedy jeszcze nie było internetu w takiej wersji, jak dzisiaj znamy internet. Kiedy był zupełnie inny poziom dostępu do informacji. I ja, zaczynając pracę w 1997 roku, nie mogłam sobie wpisać w Google Oral History czy Historia Mówiona, bo wtedy jeszcze nie było takich narzędzi. Musiałam stworzyć podstawy tego programu, czyli musiałam na przykład przygotować, opracować kwestionariusz, który miał być takim narzędziem pomocniczym dla wszystkich osób, które będą te wywiady nagrywać, po to, żeby zadać wszystkie pytania. I to był taki rozbudowany wywiad, w którym pytaliśmy daną osobę o jej życie, o jej historię, o historię jej rodziny, o jej dom rodzinny, o szkołę, o wspomnienia z dzieciństwa, ale także była osobna sekcja w tym kwestionariuszu, która była poświęcona pytaniom o miasto, o to, jak pamięta swoją dzielnicę, jak pamięta dzielnicę żydowską, jeśli pamięta. I też było istotne w tym projekcie, że nie chodziło tylko o wrażenia wizualne, czyli jak miasto wyglądało, ale chodziło także o wrażenia związane z zapachem, czyli jak miasto pachniało, jak pachniało w różnych częściach to miasto. Chodziło o dźwięki, czy ktoś zapamiętał jakieś specyficzne dźwięki, o smaki, o przysmaki z dzieciństwa, bo pamiętajmy, że w momencie, kiedy ja w koniec lat 90. zaczęłam nagrywać relacje, to większość moich rozmówców w tych czasach, których dotyczyła ta opowieść, czyli w latach 20., w latach 30., była dziećmi albo bardzo młodymi ludźmi. Czyli chodziło właśnie o to, żeby zobaczyć Lublin przedwojenny ich oczyma, z ich perspektywy.
Za bramą krakowską Żydzi wypiekali bajgl. To były obożanki robione z mąki, osłodzone, gotowane, a potem pieczone w piecu. To było pyszne, chrupiące.
Żydowski biszkopt. Takiego biszkoptu, jak piekły Żydówki, pieczony z reguły na szabas, chyba nie umie upiec nikt. Ponieważ moja mama miała znajomych Żydów, więc od czasu do czasu myśmy dostawali w prezencie taki właśnie biszkopt, który był przepyszny, niesamowicie dobry. On był jak puszek. Nigdy w życiu nie udało mi się upiec takiego biszkoptu jak tamten. To był biszkopt.
No, kom ty mi je, je fakoj Volvo. Kim ty mi je, je fakoj Volvo. Szmaty kaloszy, szmaty.
Bardzo mi zależało na opadaniu ich życiu, takie trochę to było naiwne, romantyczne, trochę wychodził taki idealistyczny Lublin, taki piękny, współżycie, kultur. Wtedy też w to wierzyłem. O, taki ładny, dwukulturowy Lublin. Ludzie się, wiesz, jakoś tak koegzystują ze sobą i tak dalej. A dobrze wiemy, że to tak do końca nie było. Był też bardzo głęboki antysemityzm i to też powoli w różnych relacjach zaczęło się gdzieś przebijać. To ja w biegu się uczyłem. 97-98 rok, nigdzie właśnie tego w instytucjach kultury nie ma jeszcze takiego internetu za bardzo. W ogóle instytucje kultury nie wykorzystują tego narzędzia. I my jako pierwsi w Polsce zrobiliśmy stronę internetową, w której pokazana była historia mówiona, gdzie można było odsłuchiwać wspomnienia świadków. To było dzieło Krzysia Wojteczki i Marty Kubiszyn. I też wtedy już jakby myślałem też bardzo kontekstowo, że ważne jest też wykorzystywanie fragmentów historii mówionej, że często człowiek dwugodzinnej relacji nie jest w stanie wysłuchać, więc bardzo istotne jest, żeby po pierwsze te pytania często były bardzo konkretne, związane z jakimś tematem, czyli bardzo ważna rola jest osoby przeprowadzającej ten wywiad, żeby ona wiedziała, o co chce spytać, żeby to się w jakieś bloki tematyczne układało, żeby później łatwo tą historię mówioną wykorzystać, żeby to nie było setki dygresji, że to wszystko się ze sobą gdzieś tam miesza. Oczywiście to też ma swoją wartość i urok, ale tak naprawdę bardzo tego pilnowałem i to od początku też myśleliśmy o tym, że trzeba jednak mieć świadomość tego, jak chcemy tą rozmowę poprowadzić.
W ciągu kolejnych lat ten program rozwijał się i wtedy w ośrodku pojawiła się Marta Grudzińska, która obecnie pracuje w Państwowym Muzeum na Majdanku, która właśnie była w ośrodku koordynatorem tej części programu Historia Mówiona, który był związany z nagrywaniem relacji w regionie lubelskim. Poszerzaliśmy też stopniowo ramy czasowe tych wywiadów, ponieważ na początku z tych względów, o których już mówiłam, czyli ponieważ te relacje miały być potem wykorzystane na wystawie, opowieści musiały się kończyć na 1939 roku. Później zmieniły się też warunki, pojawiło się więcej sprzętu, pojawiły się możliwości przegrywania dyskietek na twarde dyski komputerów, więc było można nagrywać dłuższe wywiady, więc zaczęliśmy też nagrywać wywiady dotyczące późniejszego okresu, czyli II wojny światowej, Lublina w okresie powojennym, czy pewnych poszczególnych tematów, czy zagadnień, czy historii.
Chcesz ten stolik przestawić jakoś?
Nie.
Że tak. Chcę, żeby tak się nie czuł. Ściśnięty. W tym miejscu też nagrywaliśmy świadków historii, także takie rezerwowe studio nagrania.
I wiem, że nocowali też świadkowie tutaj.
Tak, tak. No bo to taki generalnie pokój gościnny, czyli no właśnie takie potrzeby. Jestem w ośrodku Barmagrodzka 26 lat. Wszystko jest związane z historią mówioną, chociaż nie zakładałem nigdy, że będę właśnie w tym programie pracował, ani że moja praca będzie polegała na rozmowach z ludźmi. Bardziej siebie widziałem jako osobę, która siedzi gdzieś w jakimś archiwum, w bibliotece, czy w tego typu pracy naukowej, bardziej z dokumentami, czy z książkami, niż z osobami. No więc to był okres współpracy z ośrodkiem, czyli 2001 mniej więcej do 2005 roku, kiedy postanowiłem nagrywać w swoim mieście, czyli w Puławach, najstarszych mieszkańców Puław. To dla mnie było bardzo ważne. No i teraz jest tym bardziej ważne, bo tych ludzi już nie ma. To są ludzie urodzone w latach 20. i troszkę młodsze w latach 30. No i znowu ta historia miasta. Zacząłem poznawać od tej strony opowieści ludzkich.
Puławy to wtedy było takie miasteczko bardziej.
Właśnie to miasteczko, ale też i miasteczko polsko-żydowskie. I tu z każdą kolejną osobą poznawałem kolejny fragment miasta, topografię. Oczywiście rozmawiałem o wojnie, o latach przedwojennych, o relacjach polsko-żydowskich. No bo podstawy oczywiście historii miasta można było sobie wyczytać w książkach, ale ci ludzie wiedzieli, pamiętali swoich sąsiadów, pamiętali, kto był ich dyrektorem w szkole, nauczycieli swoich pamiętali właśnie ze szkoły podstawowej. Także to było ważne. Wisła oczywiście. Nagrywałem dużo osób właśnie, które mieszkały przy ulicy 6 Sierpnia, czyli dawnej puławskiej wsi. Czyli to były historie związane z Wisłą. też i bardzo czasami ciężkie wspomnienia dotyczące wojny i losu Żydów w czasie wojny puławskich.
No bo oni tam długo nie byli w tych Puławach w 1939 roku.
Bardzo krótko to nastąpiło i też są takie relacje, opowieści tych ludzi właśnie pokazujące, w jaki sposób wyrzucano te osoby z miasta. Jak się znęcano, jak zabijano. No to przejmujące są wspomnienia.
Oni chyba już w grudniu 1939 roku byli wytransportowani z Puław.
Bardzo szybko. To było jedno z pierwszych, jeżeli nie pierwsze, getto zlikwidowane po wybuchu wojny. No i też dowiedziałem się, w którym miejscu dokładnie była synagoga, nieistniejąca przecież już teraz, w którym miejscu była łaźnia żydowska. Tam pozostałość jeszcze, można ulicą Łazienną jakby dojść do tego miejsca, gdzie była ta łaźnia żydowska w Puławach. Tuż przed mostem. Często było tak, że z jedną osobą umawiałem się na jakieś godziny ranne, z drugą osobą na godziny popołudniowe, także dużo i to było intensywne. Chciałem jak najwięcej tych osób nagrać. Myślę też, że Puławy dzięki tej mojej pracy no, są jednym z takich miast, które mają naprawdę duże archiwum wspomnień swoich mieszkańców. Myślę, że kilkaset takich rozmów było.
Jeżeli ktoś realizuje program Historia Mówiona, udział w takim projekcie naprawdę uczy słuchać, uczy wrażliwości na inne osoby, uczy otwartości na inne osoby i to jest na pewno taki autoedukacyjny, bardzo wartościowy element bycia częścią takiego zespołu. Pamiętam wywiad, który bardzo mnie poruszył, który nagrywałam z panią Wiesławą Majczak. To była pani, która jako mała dziewczynka mieszkała na Kalinowszczyźnie. To była naprawdę bardzo, bardzo wstrząsająca opowieść, którą no, zapamiętam, myślę, na całe życie. Nigdy jej nie zapomnę.
8 kwietnia 1999 roku, ośrodek Brama Grodzka.
Pamiętam okres likwidacji getta. Pod oknami naszego domu prowadzono Żydów na rampę do rzeźni. To się zaczynało gdzieś o godzinie 10, 11 wieczór. Zdawaliśmy sobie sprawę, że zaczyna iść ten pochód, ponieważ zaczynały się krzyki, strzały i w uszach do dzisiejszego dnia dźwięczy mi taki szum, bo to trudno nazwać inaczej. To był szum tych szurających po bruku, bo to była wtedy ulica wybrukowana. Szum szurających nóg i takiego dźwięku rozmów, takiego brzęczenia jak gdyby. No naturalnie krzyków i naturalnie strzałów, bo to było noc, prawie noc w noc. Na ogół wczesnym rankiem jeździła taki wóz i zbierano tych, którzy zostali zabici, ale któregoś dnia, kiedy szłam do szkoły i też będę tą cyfrę pamiętała do końca życia, spotkałam 11 zwłok. Jako dziecko po prostu liczyłam. Szłam do szkoły i liczyłam. A na wprost wejścia do naszego domu leżała na trotuarze dziewczynka, może moja rówieśnica, miałam wtedy 11 chyba lat, bo normalnie to prawda, te zwłoki były zakrwawione. One, tam nie było nic, nie było śladu krwi. Ja ją pamiętam taką leżącą na ulicy, taką zwiniętą w kłębek. Więc nie wiem do dzisiejszego dnia, czy ona po prostu zmarła z powodu uderzenia, czy po prostu zmarła na drodze. Ten obraz będzie mnie prześladował do końca życia.
Cały czas ta historia mówiona, ten program był dla mnie ważny i tutaj on był wspomagany mocno. Natomiast rewolucja dokonała się rzeczywiście, taki skok jakościowy, ilościowy. To jest 2005 rok. Mieliśmy taką rocznicę Lubelskiego Lipca i ówczesny prezydent pan Andrzej Pruszkowski zaproponował mi, żebym ja zorganizował te obchody Lubelskiego Lipca. Takie od strony, nazwijmy to, artystycznej, merytorycznej. I ja powiedziałem okej. Miałem bardzo konkretne pomysły, ale jednocześnie chciałbym bardzo mocno rozwinąć program Historii Mówionej, że potrzebni są do tego ludzie, sprzęt, żeby też nagrywać te osoby, które pamiętały te wydarzenia z 80 roku w Lublinie.
Wtedy dyrektor Tomasz Pietrasiewicz zaprosił mnie do współpracy, już takiej sformalizowanej. Prosił mnie o zorganizowanie takiego zespołu ludzi, którzy mieliby nagrywać mieszkańców Lublina, ale te opowieści miałyby dotyczyć takiej najnowszej historii właśnie tego naszego miasta. O 1944 roku, o wyzwoleniu Lublina, o kolejnych takich ważnych wydarzeniach w historii miasta, czyli przykładowo o cudzie lubelskim, o lubelskim lipcu, o wprowadzeniu stanu wojennego, o wizycie papieża w Lublinie w 1987 roku, czy jeszcze wcześniej o strajkach studenckich i młodzieżowych w 1947, niezależne drukarstwo, czy pismo spotkania, czy osoby związane z Solidarnością, na przykład UMCS-u, jak mówię, właśnie z tym niezależnym drukowaniem. Dyrektor sam w tym uczestniczył, więc znał te osoby osobiście, więc wiedział, do kogo należałoby pójść, kogo nagrać. A potem kolejne osoby od tych właśnie osób. Także to był taki też czas bardzo intensywny, ale też ciekawy, nie? To trochę inne doświadczenie. W rozmowach właśnie na przykład z działaczami Solidarności w zakładach lubelskich. Tutaj na przykład pamiętam rozmowę z panem Czesławem Niezgodą, z innymi jeszcze przywódcami właśnie Solidarności, z tymi osobami, które strajkowały, czy z panem Kazimierzem Iwaszko. Wiele takich rozmów ciekawych wtedy właśnie odbyłam.
Ktoś przywiózł wiadomość, że stają pociągi i w lokomotywowni jest strajk. Mój brat Janusz w tym czasie był maszynistą na kolei. U mnie oprócz jakiejś tam dumy był też lęk. Miałem świadomość, co to jest taki bunt. Tym bardziej, że już wtedy znałem historię wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu, a jest to historia rodzinna. Stryjka mojej żony zastrzelono 17 grudnia 70 roku na ulicy Morskiej w Gdyni, tuż przy dworcu. Krzysiek Borowiec, na pewno to on, powiedział, że ma telefon warszawski, to jest jakiś kontakt z Wolną Europą. I pod ten numer ja muszę zdobyć maksymalnie dużo wiadomości o kolejarzach, żebyśmy mogli przekazać to na zachód. I tak się stało, że Janusz, jakoś mu się udało wyjść gdzieś na ulicę Kunickiego, gdzie z budki mógł do mnie zadzwonić. Od Janusza wtedy się dowiedziałem, że on jest tam jedną z ważniejszych osób, czy też może najważniejszą od spraw organizacyjnych. Ale sprawy polityczne tego strajku, duszę jakby strajku, trzyma Czesiek Niezgoda, którego później poznałem. Zapytałem, czy się boją. Powiedział, że tak, że się bardzo boją. Że się boją w ogóle zasypiać, że właśnie w tym czasie może być pacyfikacja.
Pod koniec 2005 roku okazało się, że Marta Kubiszyn odchodzi z pracy. Dyrektor zaproponował mi stanowisko koordynatora programu Historia Mówiona. I od 2006 roku do 2013 byłem tym koordynatorem. Także oprócz tego, że cały czas dla mnie najważniejszą sprawą to było nagrywanie świadków historii, to musiałem się też zająć taką pracą typowego koordynatora, czyli zarządzać osobami, bieżącą działalnością programu. Przyjętych zostało kilka nowych osób wtedy właśnie. Też Wiola Wejman, która pracuje do dzisiaj.
Historia Mówiona, chociaż nie uświadamiałam sobie, że to jest historia mówiona, na pewno zaistniała w moim życiu w opowieściach bliskich mojej babci, która opowiadała o swojej młodości i między innymi o dwudziestoleciu międzywojennym w naszych rodzinnych miejscowościach. I to mnie zawsze ciekawiło. Ja nigdy nie uciekałam od takich opowieści. Pamiętam też taki moment, czy może momenty, jak szłam do szkoły podstawowej, jedną z ulic Kurowa, bo z tej miejscowości pochodzę. Tam były takie brukowane kamienie i zastanawiałam się, skąd tutaj ten bruk jest, a w ogóle kto jeszcze przede mną chodził tymi ulicami. Więc ta przeszłość miejsc, w których żyłam, myślę, że była jakoś dla mnie ważna, ale myślę też, że nie interesowała mnie taka klasyczna historia wielkich dat, tylko właśnie jakby taka historia codzienności, ludzi, z którymi się stykałam, jakby ta tej najbliższej mi przestrzeni. Ale rozmów, nagrań nigdy nie prowadziłam. i miałam wątpliwości, czy się do tego będę nadawała, no ale spróbowałam, podjęłam rękawice i przyjęłam propozycję Tomka, spróbowałam. Pamiętam, że pierwszy raz poszłam razem z Tomkiem na jego nagranie z panem Pietruszewskim, pamiętam zresztą, gdzie to było. Pamiętam, że siedziałam sobie tak z boczku, żeby nie przeszkadzać, tylko się przysłuchiwać. No a potem już zostałam wpuszczona na głęboką wodę, dostałam sprzęt. No i poszłam do swojej pierwszej rozmówczyni, pani Alicji Morawieckiej. I to było w kwietniu 2005 roku, chyba dokładnie 5 kwietnia. Czyli w tym roku, można powiedzieć, że trochę obchodzę okrągłą rocznicę nie tylko pracy, ale przede wszystkim nagrań. Tego, co jakoś zmieniło moje życie zawodowe.
Ja nazywam się Wiola Wejman, a moją gościnią będzie pani Kazimiera Błażewicz-Izdebska. Jest to nasze trzecie spotkanie realizowane w ramach programu Historia Mówiona w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. Kładę tutaj te fantastyczne fotografie ilustrujące pani drogę zawodową i gdyby nam pani mogła opowiadać o każdej z tych fotografii.
To jest zdjęcie też z 59 roku. No, na tym zdjęciu jest właśnie Hanka Niżnik. Hanka Niżnik to była pierwszym pracownikiem poza Adamem Tomankiem, który przyszedł do radia, do ekspozytury wtedy jeszcze z liceum Feterów, gdzie prowadził radiowęzeł. A Hanka Niżnik była pierwszym pracownikiem, która przyszła z nakazem pracy z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. A ona była rodowitą góralką z Chabówki i pracowała w redakcji wiejskiej. Na dole siedzą Danka Bienieszkiewiczowa, Anka Markowa, Bogdan Berdat, który tutaj poddusza Tłuczkiewicza, tutaj stoi Henio Rygier. Także to była wtedy prawie cała nasza rozgłośnia pracująca przy ulicy Spokojnej obecnie, wtedy to 22 lipca.
I tak naprawdę wtedy powstała z prawdziwego zdarzenia pracownia historii mówionej, bo ja od początku czułem jakąś mistykę w tym. I jednocześnie dostrzegałem niezwykły etyczny gest z naszej strony wobec ludzi, którzy często już odchodzili z tego świata. Ktoś ma 80 kilka lat, 90, jest chory. No i to jest taki gest wobec tych ludzi, że my mamy szacunek do nich, do tego, co oni przeżyli. I stąd ten manifest. Ja mogę zaraz to przeczytać. Historia każdego człowieka jest ważna. Masz prawo zostawić swoją opowieść następnym pokoleniom. Twoja historia jest nierozerwalną częścią historii miejscowości, w której żyjesz. To osobiste losy ludzi tworzą najbardziej żywą i emocjonalną historię każdego miejsca. Miejsce, w którym żyjesz, miasto, miasteczko, wieś, powinno być odpowiedzialne za ocalenie i zachowanie twojej opowieści. Wszystkie zarejestrowane opowieści powinny być dostępne do wysłuchiwania w miejscu, w którym są przechowywane oraz przez internet. W pewnym momencie poczułem, że powinniśmy taki stworzyć manifest. Ja czułem taką też emocjonalną potrzebę wypowiedzenia tego, czym jest historia mówiona?